9 minut po 9 to są wtorkowe komentarze Radia Gdańsk. Wojciech Stopba, dzień dobry. Razem ze mną w studiu Radia Gdańsk komentatorzy Maciej Kosycarz, agencja KFP. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Bartosz Stracewski, TVP Gdańsk. Dzień dobry. Od kilku dni tematem numer jeden jest to, co wydarzyło się podczas Marszu Równości w Białymstoku. Pierwszy taki marsz w tym mieście próbowano blokować. Pojawiły się liczne kontrmanifestacje. Były też starcia z policją, a w stronę uczestników marszu poleciały m.in. petardy. Panowie, czy przedstawianie osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych jako zagrożenia dla rodziny, wiary katolickiej czy ładu społecznego sprawia, że dochodzi właśnie do takich aktów agresji? Czy sprawia, że do takich wydarzeń będzie dochodziło częściej?
No cóż, z tego co mi wiadomo i z tego co wiadomo o współczesnej medycynie, to homoseksualizm, transseksualizm nie jest odrą, nie jest ospą, nie jest chorobą zaraźną, którą się można zarazić. Tak więc jeżeli wyjdziemy z założenia takiego naukowego, że nie można się tym zarazić, więc o jakim zagrożeniu możemy tutaj mówić? Jest to według medycyny oczywiście dalej, jest to po prostu taka czy inna świadomość płciowa tej osoby. Transpłciowość jest tego tylko efektem, kiedy osoba nie może pogodzić się z tym, kim jest fizycznie, bo psychicznie jest kimś innym i po prostu chciałaby, żeby jej ciało odpowiadało temu, co ma w głowie. Więc jeżeli wyjdziemy z tego założenia, to oczywiście moim zdaniem przynajmniej nie jest to żadnym zagrożeniem. Pytanie tylko, jak będziemy używali tego właśnie argumentu homoseksualizmu w kategorii zagrożenia. Oczywiście są kraje na świecie, gdzie pary homoseksualne mogą adoptować dzieci, mogą w przypadku kobiet nawet te dzieci urodzić, mogą, no jest szereg możliwości, żeby te osoby posiadały dzieci. W Polsce przynajmniej legalnie tego nie można zrobić i nic nie wskazuje na to, żeby można było to robić w przyszłości. Tak więc czy jest to zagrożenie? Absolutnie nie. Znam trochę osób homoseksualnych, o których ktoś z ulicy nie wiedząc nigdy by nie powiedział, że to jest homoseksualista, a mimo to te osoby ukrywają się w swoim towarzystwie, w swoim środowisku, obawiają się wykluczenia, obawiają się utraty pracy, obawiają się szykan. Tak więc coś jest na rzeczy, ale czy odmienność jest powodem, czy to odmienność kulturowa, czy odmienność koloru skóry, czy orientacji seksualnej, czy jest powodem, żeby kogoś bić?
Czegoś
moim zdaniem absolutnie nie.
To gdzie jest źródło tego, że na Marszu Równości pojawia się niespełna 1000 osób, a kilka tysięcy osób uczestniczy w kontrmanifestacjach i jak się okazuje, część z nich wywołuje starcia z policją, próbuje prowokować tych, którzy biorą udział w Marszu Równości.
No przekaz wokół ludzi homoseksualnych, transseksualnych jest taki obecnie w Polsce, że jest to wróg, to jest szukanie wroga. I myślę, że nie byłoby tej sytuacji, tak jak było zresztą bodajże w Gdańsku, jakby ten Marsz Równości przeszedł w sobotę spokojnie, nikt by go nie atakował i marsz w obronie na przykład rodziny, który też się odbył, byłby w niedzielę, też nikt by go nie atakował. Zwróćcie Państwo uwagę, że nikt nie atakuje właśnie marszu w obronie rodziny. No bo dlaczego? No te osoby wyznają taką filozofię życia, tą tradycyjną. Nikomu to nie przeszkadza, tak jak Mitrze widzę Bartkowi, również nie przeszkadza to, że idą ulicami osoby, które chciałyby, żeby ich odmienność seksualna była akceptowana. To jest wyłącznie chodzi o akceptację. Wydaje mi się, że tak powiedziałem na początku, jest to, wpisuje się to niestety troszkę w kampanię wyborczą. I w tej obecnej sytuacji politycznej, jaka jest w Polsce, poszukuje się wroga. Mieliśmy gorszy sort Polaków. Ten gorszy sort Polaków okazał się nie zawsze taki zły. Więc mamy w tej kampanii wyborczej wszystko, co jest skojarzone z inną linią niż linia rządu, linia oficjalnie reprezentowana, ma być utożsamiane z tęczową flagą. I to, że policja zachowała się bardzo, no to podkreślam, że to chyba każdy widział, że tu nic policji nie można zarzucić, że zachowali się w pełni profesjonalnie. Zatrzymano wiele chuliganów, bo to nawet, mówi się to kibice, nawet to nic bo mamy kiboli i kibice, no nawet to była zwykła chuliganeria i oni byli na swój sposób inspirowani właśnie takim podejściem, że wróg to jest osoba LGBT. I to jest, i ta, nie wiem, czy państwo zwrócili, czy wyście zwrócili uwagę, jakie były reakcje w Europie na to, co się stało w Białymstoku. No, że Polska jest takim krajem, no, mało tolerancyjnym.
Ksenofobicznym.
Ksenofobicznym, tak. Że to, co kiedyś my Polacy, no, wieki temu chwaliliśmy się tym, że jesteśmy krajem tolerancyjnym, to już w tym momencie jest przeszłością, to jest historia.
Taki przekaz rzeczywiście się pojawia, ale zaznaczmy też przy okazji, że przecież odbywały się marsze równości bez zamieszek, bez starć z policją. Choćby ten gdański, o którym
no i właśnie to jest dziwna sprawa, że akurat Białystok, akurat ten dzień, akurat takie, a nie inne siły starły się ze sobą, bo w Gdańsku przecież też była próba, chociażby w tym roku była próba blokowania Marszu Równości, ale to była grupa kilku osób dosłownie, które pozgłaszały ileś tych tam kontrmanifestacji, a na samym końcu ustawiły się w jednym miejscu, ale po 3, 4, 5 minutach może byłem na miejscu, widziałem grzecznie za namową policji, usunęli się na bok, zostali otoczeni kordonem i marsz poszedł dalej. Jakiś czas później był marsz właśnie dla życia i rodziny, na którym też byłem, który też przeszedł bardzo spokojnie. Ja nie widziałem tam osób z tęczowymi flagami, które próbowałyby ten marsz blokować. Mm. Tak więc moim zdaniem to jest troszeczkę w przypadku tej chuliganerii, o której Maciek powiedział, bo to jest chuliganeria zwykła. To jest po prostu była okazja, żeby się wyżyć. Ale żeby zrobić zadymę, bo jakby mam wrażenie, że to jest ideał. Zrobić zadymę po prostu, a powód jest zupełnie nieważny, czy to będzie mecz piłkarski, czy to będzie marsz środowisk LGBT, czy to będzie cokolwiek innego. Nie wiem, mogłoby być to lądowanie UFO. Jeżeli tylko by się dało zrobić tam zadymę, to ta zadyma pewnie by była i moim zdaniem akurat roztrząsanie tego tematu, dlaczego tak się stało, dlaczego nie, a co by było, gdyby, jest zupełnie bez sensu, bo nadajemy temu rozgłos, a jest taka stara zasada, która mówi, że jak nie ma publiczności, to nie ma przedstawienia i moim zdaniem powinno tak właśnie być, żeby tej publiczności nie było, jeżeli nie będziemy o tym mówili, to po prostu nie będzie po co tego robić.
No ale być może jest tak, jak wspomnieliśmy, ci ludzie są, ci chuligani, ci panowie
W
kominiarkach są inspirowani. No, ja jako osoba wierząca, nie tylko moi znajomi, moja rodzina, wielu z nas ma duże pretensje do hierarchii kościelnej, do instytucji kościoła, która, zresztą było to widać przy tej, mamy dwa odrębne zdania kościoła, mamy list episkopatu, zdanie episkopatu, słowami rzecznika prasowego, tak, który potępia te zachowania.
Przemoc i pogarda w żadnym przypadku nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. Trzeba wyrazić jednoznaczną dezaprobatę wobec aktów agresji, takich jak te, które miały miejsce w Białymstoku. To właśnie słowa rzecznika, ale wcześniej były przecież wypowiedzi hierarchów kościelnych.
Tydzień wcześniej biskup Dec, to jest pierwsza wypowiedź. I również to, co było... podobno wcześniej, to co parafia opublikowała na stronie internetowej, że dziękujemy tam wszystkim za obronę wartości chrześcijańskich. Tylko obrona to nie jest atak. Znaczy, i to jest to przede wszystkim to jest ta różnica, tak?
Znaczy czasami jakby rzeczywiście w tym dialogu widać to, że chyba ktoś zapomniał, że to nie jest średniowiecze i to nie są czasy wypraw krzyżowych, gdzie broniło się czegoś orężem po prostu i metalem. W tej chwili myślę, że jeżeli chcemy bronić wartości, to właśnie w sposób taki spokojny, służąc, tak jak zresztą jest w doktrynie, że powinno służyć się bliźniemu i ta służba będzie najlepszą obroną właśnie tej wizji kościoła, o którym mówimy, czyli kościoła, który jest kościołem pomagającym, który jest kościołem, na który można liczyć, który niesie tą pomoc i duchową, i materialną, kiedy trzeba.
Zresztą nawet papież Franciszek ma zupełnie inne zdanie o osobach LGBT niż hierarchowie naszego kościoła. Nasz kościół, ja tu mówię w kontekście tego, jak ich stosunku do tego, co dzieje się w Polsce. Gdzieś się zatrzymał w miejscu i niestety działa to na niekorzyść. Że ludzie nie kojarzą wiary w Boga z wiarą, z jakimś duchowością, tylko z tym, co widzą, co mówią hierarchowie.
Skwitować to chyba można tylko tym, abyśmy nie mieli takich scen w Gdańsku.
Nasi słuchacze piszą, nigdy nie byliśmy tolerancyjni, jesteśmy zamknięci w swoich skorupach i nie lubimy ludzi innych niż my sami. Homoseksualiści byli i będą, czy się to komuś podoba, czy nie. Teraz po prostu wyszli na ulicę i nie chcą się ukrywać, pisze pani Joanna. 603-3x06, czekamy na państwa SMS-y. Maciej Kosycarz zahaczył już tutaj o politykę, mówiąc, że w kampaniach często szuka się jakiegoś wroga. No i tak jest, że kampania przed każdymi wyborami ma jakiś temat przewodni, zwykle taki, który wywołuje emocje, a nie głęboką, merytoryczną dyskusję. Waszym zdaniem należy się spodziewać, że to właśnie prawa LGBT, tak zwana ideologia LGBT, będą tym tematem przed wyborami parlamentarnymi i co w związku z tym, kto może, mówiąc brzydko, ugrać? Na właśnie lansowanie no
moim
takiego
zdaniem,
tematu.
Moim zdaniem absolutnie to nie będzie ten temat. Temat praw osób LGBT, tak samo jak temat aborcji, jest tematem, na który można popłynąć po prostu politycznie. I moim zdaniem nie ma takiej siły w Polsce, która zaryzykowałaby podnoszenie tego tematu w kampanii wyborczej, no bo i po co? Liczba głosujących jest znikoma, a liczba osób, których można zrazić do głosowania, będzie bardzo duża. No chyba, żeby to poszło w stronę jakiegoś ograniczania praw tych osób, ale też niby w jaki sposób i jakimi metodami, bo nie ma jak tego ograniczyć. Moim zdaniem to nie ten temat jednak.
No ja mam troszkę inne zdanie akurat. Uważam, że będzie z jednym z elementów, to już pokazała pokazało to, co się działo w Białymstoku. Słowa wypowiedziane przez któregoś z polityków prawicy, że opozycja idzie pod tęczową flagę, czyli tęczowa flaga jest czymś złym, tak? Opozycja, tęczowa flaga, coś złego. Więc myślę, że będą ten problem wykorzystywany w kampanii wyborczej, szczególnie, żeby pokazać tą stronę opozycyjną w złym świetle. Ale też osoby, które manifestują w obronie praw mniejszości. Ja rozumiem, prawa mniejszości szeroko rozumiane też muszą być czujne, muszą uważać na to, co robią, dlatego, że no mamy przykład gdański. To, co stało się w Gdańsku podczas Parady Równości, mam tu na myśli waginę wpisaną w serce matki.
Królewska wagina, tak zwana.
Tak, tak. Więc to było, to na pewno wiele osób zraziło się do tego ruchu i zaczęło być może ci tacy wahający się pomyśleli sobie, no jednak nie, ci ludzie, którzy walczą o równość, przecież oni naśmiewają się z mojej religii. I tutaj na pewno to, co stało się w Gdańsku, z tego co wiem, że poza wiedzą organizatorów, to właśnie organizatorzy jakiejkolwiek manifestacji, czy prawicowej, czy lewicowej, czy w obronie praw mniejszości, na takie rzeczy powinni uważać, bo to rzeczywiście może przynieść takie zachowanie więcej szkody niż pożytku. I uważam, że akurat przy tej manifestacji, to było przeddzień wyborów do Europarlamentu, nie pomogło opozycji, a pomogło właśnie, mogło mieć delikatny wpływ na wynik wyborczy, bo sprawa była, na pewno sprawa była głęboko powtarzana, media to podchwyciły, na pewno mogła w jakiś sposób pomóc Prawu i Sprawiedliwości na zwiększenie tego wyniku wyborczego.
To teraz część opozycji bardziej zachowawczo postępuje. Lider PO Grzegorz Schetyna oznajmił, że jego partia nie wpisze się w grę i scenariusz PiS, który ze spraw mniejszości chce zrobić główny wątek kampanii wyborczej. Zapewnił, że polityków PO nie będzie na sobotnim marszu przeciwko przemocy. Taki marsz ma zorganizować w Białymstoku Lewica, co jest odpowiedzią na wydarzenia sprzed kilku dni. Z pewnością przekonamy się w najbliższych tygodniach.
Dzisiaj w Gdańsku chyba jest też jakiś marsz, prawda?
Są spontaniczne manifestacje organizowane.
O 18 godzinie. Tak.
Panowie, jeszcze jeden temat, o którym chciałbym z wami dziś porozmawiać, dotyczący wczorajszego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Lech Wałęsa musi przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za wypowiedź o tym, że jest on odpowiedzialny za katastrofę smoleńską i śmierć swojego brata. Sąd utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji. Były prezydent twierdzi, tymczasem, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych Jarosława Kaczyńskiego, bo wcale nie miał on zamiaru go obrazić. Będzie skarga kasacyjna, zapowiedział Lech Wałęsa. Tymczasem ja zastanawiam się, w jaki sposób przekona on sąd do swoich racji, no bo musiałby udowodnić, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński stoi za katastrofą smoleńską, że jest za nią odpowiedzialny. Przyznał w takim komunikacie opublikowanym na Facebooku, że swoje twierdzenie o przyczynach katastrofy pod Smoleńskim oparł na długiej znajomości z Kaczyńskimi. Czyli to raczej domysły.
No to troszeczkę za mało, co? I zresztą nie obroniło się takie twierdzenie, nie obroniło się ani w oczach sądu pierwszej instancji. Apelacja później chyba została wniesiona tak naprawdę pro forma, bo jak sędzia sprawozdawca mówił wczoraj zresztą w trakcie ogłaszania tego ustnego uzasadnienia wyroku, to na stronach apelujących ciąży obowiązek ukazania nowych okoliczności czy nowych dowodów, które by dawały podstawę do zmiany wyroku sądu niższej instancji, czyli Sądu Okręgowego w Gdańsku. Tymczasem nic takiego się nie stało i akurat ta uwaga tyczyła się obu stron, bo tę apelację wniósł też Jarosław Kaczyński od tego wyroku, tak więc ta uwaga była taką uwagą ogólną, ale skłaniającą się chyba raczej ku temu, że sądowi nie spodobało się to, że panowie wnieśli tę apelację od tak pro forma, chyba tylko i wyłącznie po to, żeby tą grę medialną troszeczkę w tym temacie przedłużyć. Tam Lech Wałęsa rzeczywiście ustami swojego pełnomocnika tuż po rozprawie mówił, że będzie ta skarga kasacyjna. Pełnomocnik mówił też o tym, że sąd niewłaściwie te dowody ocenił w takiej formie, że w pewien sposób usankcjonował swoim wyrokiem ramy dyskusji publicznej, znaczy ramy tego, kiedy ta dyskusja jest jeszcze dyskusją polityczną, a kiedy ona już wchodzi w sferę życia innej osoby, bo tam przecież Jarosław Kaczyński pozwał Lecha Wałęsę o ochronę dóbr osobistych, tak więc no...
Ale tutaj te dwa wnioski Jarosława Kaczyńskiego zostały przez sąd odrzucone i to sąd apelacyjny utrzymał.
Oczywiście, no jakby tam sąd w tym wyroku pierwszej instancji uzasadniał, że to była ta dozwolona granica wypowiedzi, tak? W dyskursie dwóch polityków z bardzo długim stażem politycznym, gdzie takie dyskusje mogą się toczyć. No cóż, tam Lech Wałęsa zapowiedział jeszcze, jeżeli się nie uda skargi kasacyjnej przeprowadzić, zapowiedział też jeszcze skierowanie sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tak więc, no cóż, prawo jest przegranego takie, aby próbować bronić się dalej i coś wygrać, chociaż moim zdaniem to sprawa przegrana.
Wygrany jest sąd, dlatego, że nie wiem, czy pamiętacie, tuż przed ogłoszeniem pierwszego wyroku, jaka była nagonka mediów, szczególnie prawicowych i polityków prawicy, na tej skrajnej bardzo, na panią sędzię Weronikę Klawon, która zapozowała kilka dni wcześniej do zdjęcia w koszulce z napisem Konstytucja. Było to takie zdjęcie, gdzie sędziowie życzyli naszej Polsce wszystkiego najlepszego z okazji stulecia niepodległości, wykonane w listopadzie. I przed wyrokiem już ferowano wyrok, że sędzina będzie stronnicza, że wyrok jest
napisany,
że Kaczyński, Jarosław Kaczyński przegra, że taka sędzina nie może wydać sprawiedliwego wyroku. I to jest ten wyrok, który zapadł w pierwszej instancji i teraz udowodnił, że sądy w Polsce są niezależne. I to jest jak gdyby pozytywny przekaz z tej całej sprawy.
Maciej Kosycarz, agencja KFP, Bartosz Stracewski, TVP Gdańsk byli naszymi dzisiejszymi komentatorami. Wojciech Stopba, dziękuję za uwagę. Kłaniam się.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.